Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Sztab Andrzeja Dudy, zwycięzcy wyborów prezydenckich, zebrał się we wtorek, aby podsumować kampanię. W spotkaniu uczestniczył także prezydent elekt. Andrzej Duda zrzekł się członkostwa w partii i podziękował za wiele lat współpracy. Prezes PiS-u Jarosław Kaczyński gratulował mu wyniku i sposobu, w jaki prowadził kampanię. Kandydat PiS-u w niedzielnych wyborach prezydenckich uzyskał 51,55% głosów. Jego kontrkandydat, urzędujący prezydent Bronisław Komorowski, 48,45%. Szef klubu PiS-u Mariusz Błaszczak ocenia, że Andrzej Duda będzie prezydentem wszystkich Polaków.
Wybory wygrał Andrzej Duda. Dlaczego? Dlatego, że przeprowadził bardzo pracowitą, energiczną kampanię, dlatego, że rozmawiał z ludźmi, dlatego, że słuchał ludzi i taka będzie jego prezydentura. W porównaniu z prezydenturą Bronisława Komorowskiego to jest zmiana jakościowa, na korzyść, na plus.
W środę dojdzie do spotkania szefa kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego i szefowej sztabu Andrzeja Dudy. Omówiona zostanie sprawa funkcjonowania prezydenta elekta do czasu jego zaprzysiężenia, czyli do 6 sierpnia. Poseł Beata Szydło, szefowa sztabu zwycięskiego kandydata, powiedziała, że nie ma jeszcze decyzji, gdzie Andrzej Duda będzie w tym czasie urzędował.
Czekamy w tej chwili na informacje z kancelarii pana prezydenta Komorowskiego. Do tej pory dobrym zwyczajem było, że prezydenci elekci otrzymywali jakieś pomieszczenia, w których mogli pracować. W tej chwili to są po pierwsze tylko i kwestie organizacyjne, ale jest coraz więcej już próśb o spotkanie z panem prezydentem elektem. Zwracają się ambasady, zwracają się przedstawiciele z zagranicy. Żeby też była jasność, proszę państwa, ustaliliśmy, że kampania się zakończyła, ale sztab jeszcze będzie wykonywał swoje obowiązki w ten sposób, że będziemy w tej chwili pomagali organizacyjnie panu prezydentowi.
A gratulacje dla Andrzeja Dudy napływają z całego świata, między innymi Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Rosji, Litwy, a także z Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. PSL przejmuje prezydencki projekt ustawy przewidujący możliwość przejścia na emeryturę przez osoby z co najmniej 40-letnim stażem składkowym. Szef ludowców Janusz Piechociński powiedział, że jego klub musi jeszcze dopracować szczegóły. Poinformował, że został powołany zespół, który będzie pracował nad projektem. Poseł Stanisław Szwed, wiceszef Sejmowej Komisji Polityki Społecznej, ocenia, że to przedwyborcza zagrywka PSL-u. Dodaje, że wystarczy uchylić przepisy podnoszące wiek emerytalny Polaków.
My dzisiaj zgodnie z zapowiedzią prezydenta Andrzeja Dudy z tego projektu będziemy się chcieli wycofać. I to jest najprostsze rozwiązanie. Będzie skierowany projekt prezydenta Andrzeja Dudy do Sejmu i jeżeli PSL chce go poprzeć, to z naszymi głosami jesteśmy w stanie przywrócić poprzednie rozwiązanie. Co do samego projektu, dzisiaj słyszymy, że PSL to przejmuje. No to dziwne, bo minister Kosiniak-Kamysz twierdził, że absolutnie nie można nic w tej sprawie zrobić, że rozwiązania są bardzo dobre i że grozi nam jakaś zapaść, jeżeli będziemy wracać do poprzedniego stanu.
Kancelaria prezydenta poinformowała, że wycofuje z konsultacji projekt. Kancelaria uzasadniła, że z uwagi na wynik wyborów prezydent nie powinien, jeśli nie jest to konieczne, podejmować istotnych decyzji do końca kadencji. Posłowie PiS-u, Solidarnej Polski i SLD podnoszą, że projekt był wyborczym blefem Komorowskiego. Sejm nie wprowadził do porządku obrad obecnego posiedzenia Sejmu projektu ustawy dotyczącego dewiacyjnych związków partnerskich. Projekt złożył klub SLD. Projekt daje możliwość wspólnego rozliczania się z podatków, dziedziczenia po sobie oraz zabezpieczenia społecznego po zmarłym partnerze. Za wprowadzeniem tego punktu do porządku obrad było 146 posłów, 215 było przeciwko, 24 osoby wstrzymały się od głosu. Poseł Małgorzata Sadurska z PiS-u mówi, że jest to dobra decyzja, bo nie ma potrzeby, by Sejm zajmował się tą sprawą, szczególnie w roku świętego Jana Pawła II. Ponadto, jak dodała poseł, ustawa jest sprzeczna z konstytucją.
A państwo polskie jest zobowiązane chronić rodzinę, chronić małżeństwo, chronić rodzicielstwo, chronić rodzinę. Natomiast ustawa o związku partnerskim godzi w tą podstawową wartość, jaką jest rodzina. Godzi szczególnie w wartość, jaką jest małżeństwo jako związek mężczyzny i kobiety. Dlatego, że mówi o związkach partnerskich homoseksualnych i heteroseksualnych. No, na takie coś absolutnie nie może być naszej zgody. I cieszę się, że Sejm nie wyraził zgody na procedowanie tego projektu. Trochę się obawiałam, dlatego że w ostatnich miesiącach Platforma Obywatelska pokazała, że jest partią lewicową. Mam nadzieję, że Sejm w tej kadencji już takimi projektami nie będzie się zajmował.
Premier Ewa Kopacz zapowiedziała, że PO złoży swój projekt dotyczący związków partnerskich w przyszłej kadencji Sejmu, prawdopodobnie jesienią. Prokurator Generalny, Krajowa Rada Prokuratury i Rzecznik Praw Obywatelskich apelują do rządu o odroczenie wejścia w życie nowej procedury karnej, informuje jeden z dzienników. Chodzi o nowelizację kodeksu karnego, która wprowadza między innymi model procesu na wzór amerykański. Wymiana zdań odbywa się między prokuratorem a oskarżonym, a sędzia jedynie ocenia argumenty stron i nie prowadzi postępowania dowodowego. Ma ona wejść w życie 1 lipca tego roku. Specjaliści wskazują, że polski system prawny nie jest gotowy na taką zmianę. Poseł Stanisław Piotrowicz, wiceszef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości, mówi, że PiS już od 2 lat alarmuje o nieprzystosowaniu prokuratury do nowych przepisów.
Rzecz polega na niesynchronizowaniu pracy sądów i prokuratur, bo tu nie chodzi o kompetencje i umiejętności prokuratorów, tylko że organizacyjnie nie są do tego przygotowani. Może się bowiem zdarzyć w świetle nowej procedury, że ten sam prokurator będzie miał w tym samym czasie rozprawy przed różnymi sądami, przed różnymi składami sędziowskimi. I na to nie znaleziono rozwiązania. W szczególności nie doprowadzono do zmian w ustawie o ustroju sądów powszechnych.
Kolejnym argumentem przeciw szybkiemu wprowadzeniu nowelizacji w życie jest podejrzenie jej sprzeczności z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa była poprawiana jeszcze w marcu, co oznacza, że okres vacatio legis wyniesie tylko 3 miesiące. Trybunał orzekł, że jeśli chodzi o ustawy penalne, okres ten musi być odpowiednio długi. Rodzice apelują do polityków wszystkich partii o poparcie projektu, który odroczy obowiązek szkolny dla 6-latków. Fundacja Rzecznik Praw Rodziców przygotowała projekt ustawy w tej sprawie. Czas nie jest przypadkowy, bo to właśnie we wtorek przypadł Dzień Matki. Karolina Elbanowska na konferencji w Sejmie wskazała, że większość szkół nie jest przygotowanych do przyjęcia 6-latków. Zaznaczyła, że wiele klas i świetlic jest już teraz przeładowanych. Apelowała, aby politycy zmobilizowali się i umożliwili rodzicom wolny wybór w sprawie edukacji ich pociech.
To, co się będzie działo we wrześniu. Dzieci, które będą zmuszone iść do szkół na naukę zmianową, to jest standard, szanowni państwo, krajów takich jak Pakistan, Indie. Chcemy jako matki, jako ojcowie tylko i wyłącznie jedną rzecz. Wolny wybór w sprawie edukacji naszych dzieci. Ten bardzo krótki projekt daje nam po prostu możliwość odroczenia edukacji szkolnej 6-latka bez konieczności badania gotowości szkolnej.
Z kolei poseł Małgorzata Wróbel podkreślała, że rząd nie powinien decydować o tym, że dzieci mają iść do szkoły, bo jak mówiła, de facto nie ma takiej wiedzy.
To rodzice wiedzą najlepiej, czy ich dziecko jest przystosowane do obowiązku szkolnego. Czy jest przystosowane nie tylko pod względem intelektualnym, bo my mamy bardzo mądre, bardzo inteligentne dzieci. Ale dzieci muszą być przystosowane do obowiązku szkolnego także pod względem fizycznym i przede wszystkim emocjonalnym. Jeśli dziecko nie odnajdzie się w rzeczywistości szkolnej, jeśli się tej rzeczywistości szkolnej przestraszy, straty będą niepowetowane. To niepowodzenie szkolne może mieć później wpływ na całą karierę szkolną takiego dziecka.
W sierpniu 2013 roku większością głosów koalicji PO-PSL Sejm odrzucił 1 000 000 podpisów złożonych pod referendum w sprawie obowiązku szkolnego dzieci 6-letnich. Pod hasłem Rodzina Razem rozpoczął się Tydzień Rodziny, który organizuje Caritas Polska. Jego celem jest budzenie wrażliwości na potrzeby dzieci, które w rodzinie powinny znaleźć miejsce szczęśliwego dzieciństwa, informują organizatorzy. Tydzień Rodziny włączony jest do obchodów roku Caritas. Rozpoczyna się w Dzień Matki i będzie trwał do 1 czerwca, Dnia Dziecka. W tym czasie w kilkudziesięciu miastach Polski diecezjalne Caritas będą organizować m.in. pikniki rodzinne i festyny. Poszczególne parafie, grupy charytatywne i indywidualne osoby mogą też rozważać zaproponowany przez Caritas program duchowy. Rodzina to niewątpliwie główny punkt odniesienia w działaniach Caritas, mówi ksiądz Stanisław Słowik, dyrektor Caritas diecezji kieleckiej.
Piknik czy festyn rodzinny, no to jest właśnie promocja rodziny, zwrócenia uwagi na rodzinę. W działaniach naszych rodziny staramy się traktować jako głównego partnera czy odbiorcę naszych działań. Robimy to najczęściej w sposób w miarę spokojny, wyważony, nie nagłaśniając tych działań. Natomiast przy okazji tych pikników, takiego właśnie szczególnego obchodu tygodnia rodziny, staramy się zwrócić uwagę na to, co jest na co dzień obszarem działania Caritas.
Caritas poprzez swoje programy pomaga od wielu lat rodzinom. Miliony dzieci z ubogich rodzin otrzymują wsparcie w ramach wyprawki szkolnej. W ramach wakacyjnej akcji Caritas co roku kilkadziesiąt tysięcy dzieci z ubogich rodzin wyjeżdża na kolonie letnie. Komisja Środowiska Parlamentu Europejskiego zatwierdziła porozumienie w sprawie utworzenia rezerwy stabilizacyjnej dla unijnego rynku pozwoleń na emisję CO2. Zaakceptowanie porozumienia ma doprowadzić do zwiększenia cen pozwoleń na emisję dwutlenku węgla. Komisja Europejska proponowała, by rezerwa została uruchomiona w 2021 roku. Jednak negocjatorzy Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich ustalili, że stanie się to w 2019 roku. Polsce nie udało się zablokować tych przepisów. Były minister ochrony środowiska, poseł PiSu Jan Szyszko, mówi, że zmiany będą niekorzystne dla polskiej gospodarki.
Skutkiem będzie to, że wzrośnie cena jednej jednostki emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Jest to działalność zgodna z koncepcją Komisji Europejskiej, która za wszelką cenę chce doprowadzić do tego, aby cena jednej tony emisji była na poziomie około 30 euro. 30 euro dla jednej tony emisji to jest spadek konkurencyjności dla polskiego przemysłu, to wzrost cen energii, to stymulacja dalej procesu dekarbonizacji w Polsce, a więc blokowania polskich zasobów energetycznych w postaci węgla kamiennego i węgla brunatnego.
Poza Polską zastrzeżenia do nowych rozwiązań zgłosiły też Węgry, Chorwacja, Rumunia, Bułgaria i Cypr. Czworaczki z in vitro, które urodziła 65-letnia Niemka, cały czas przebywają w inkubatorach. Nauczycielka z Berlina urodziła dzieci po zaledwie 26 tygodniach ciąży. Lekarze nie wypowiadają się na temat stanu ich zdrowia, poinformowała rzeczniczka niemieckiej telewizji RTL. Trzech chłopców i dziewczynka przyszło na świat we wtorek w berlińskim szpitalu po cesarskim cięciu. Jak informuje niemiecka telewizja, z powodu wcześniactwa dzieci nie są w pełni rozwinięte, mają jednak duże szanse na przeżycie. Waga noworodków wynosiła w momencie narodzin od 655 do 960 gramów. Proceder in vitro staje się brutalnym biznesem pozbawionym troski o poczęte życie. Naznaczony jest egoizmem i udowadnianiem możliwości technicznych, podkreśla ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, bioetyk.
Te granice możliwości technicznych, waham się tak powiedzieć, urągają poczuciu przyzwoitości, ponieważ tutaj nie chodzi naprawdę ani o poczęcie nowego życia, nie chodzi o zwiększanie ilości populacji, jak to próbował mawiać także w kontekście polskich dyskusji politycznych pan Bronisław Komorowski. Tu chodzi po prostu o zaspokajanie egoistycznych pragnień, często chodzi właśnie o ukazanie także pewnych możliwości technicznych, jakie są człowiekowi dostępne, a jakie nie liczą się, raz jeszcze powtarzam, przyzwoitością. Z elementarnym poczuciem przyzwoitości. Warto jednocześnie w kontekście tego przykładu zwrócić uwagę na drugie bardzo charakterystyczne zjawisko związane z in vitro, a mianowicie przemysł i turystykę medyczną związaną z tym procederem.
65-letnia Niemka poddała się in vitro na Ukrainie. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.